A może to i on zrobi listę, która jest związana z wyjazdem. Może weźmiemy czegoś za dużo, a czegoś za mało. A może wspólnie się odniesiemy do tego. Może on wyznaczy miejsca, gdzie będziemy zatrzymywali się na posiłki. Albo on zdecyduje o tym, co będziemy razem jedli z tego jednego gara. Mimo, że my mamy doświadczenie. Ale czy my jedziemy na tę wyprawę, na ten wyjazd po to, żeby dzięki lepszemu, naszemu doświadczeniu szybciej dojechać na ten biegu północny, tylko żeby razem pobyć.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj chcielibyśmy się podzielić taką opowieścią albo takimi refleksjami związanymi z wakacjami i z takim charakterystycznym czasami dla wakacji, choć nie tylko dla wakacji, układem tata z dziećmi, tata na lato, tata z synkiem, tata z córeczką. Skąd ten temat się bierze? No, z przeróżnych powodów. Po pierwsze, sam jestem tatą i doświadczam wyjazdów z własnymi dziećmi. Bardzo dużo rozmawiamy z innymi rodzicami na temat wyjazdów z ich dziećmi. Powtórę, z racji długich wakacji, rodzice się po prostu muszą dzielić czasami wakacjami, czasami wjeżdża mama, czasami tata. I nie mówię o różnych innych sytuacjach losowo-rodzinnych, które powodują to, że czasami tata spędza wakacje z dziećmi oddzielnie. Też jest coś takiego, że jest taki w ogóle trend i dużo się o tym rozmawia, że tata, ojciec jest tak ważny dla dzieci, że powinien w jakiś specjalny sposób mocniej zaistnieć. I czasami jest tak, że ten dzień codzienny nie pozwala zbyt dużo na kontakt z tatą i wtedy te lato czy te wakacje jest czymś takim. Ale od tego trochę chciałbym wyjść, ponieważ wydaje mi się, że właśnie ten pretekst wyjazdu na lato i wspólnych wakacji z tatą powinien trochę tak nas zmusić nas do takiego spojrzenia trochę do tyłu i pomyślenia sobie nad tym, co mógłbym zrobić, żeby lepiej przygotować ten swój wyjazd z tatą na lato, to znaczy jak lepiej być z dzieckiem na co dzień. Zmierzam do tego, że to jest bardzo słabe, jeżeli ten kontakt jest tylko tatą na lato. Bo wtedy pojawiają się różnego typu mechanizmy, które mogą zniszczyć urok tego wyjazdu, albo uczynić go takim bardzo pozornym, albo bardziej efekciarskim, niż takim ciekawym i głębokim, kiedy następuje element nadrabiania. I zanim powiem tata na lato, to chciałbym powiedzieć o tym, że tata na co dzień, nawet jak czasami ma dużo pracy, jest rzadko, mówię o pory dnia, albo jest w takich porach, kiedy dzieci albo śpią, albo zasypiają, albo w zasadzie to już jest końcówka dnia, fajnie, żeby znalazł choćby chwilę dla swoich dzieci, bo wtedy to jest, już nie mówię o tym, że to jest ze wszelkich miar potrzebne, to stanowi jakby taki grunt i dobrą podstawę do tego, żeby ten wyjazd, ten wypad wspólny z tatą, ta wycieczka, cokolwiek by to było, miał charakter, był fajniejszy. Nie było odtwarzaniem na nowo pewnej relacji, tylko był pewny kontinuum. Trochę to porównam do czegoś takiego, jak bardzo to się różniło. Ja prowadziłem kiedyś dużo obozów harcerskich i dużo fajniej pracowało się z harcerzami, którzy z zastępem, z drużyną, z chłopakami, którzy prowadziły drużynę męską, którzy przychodzili co tydzień na zbiórki i chociaż co tydzień sporadycznie, co tydzień to jest w sumie sporadycznie, spotykaliśmy się ze sobą na te 2-3 godziny i później ta praca na obozie, ta sztama była zupełnie inna. Od czasami takich sytuacji, że ktoś się pojawiał tylko na obóz albo tuż przed obozem był na obozie, to wtedy dla takiego harcerza, czy dla nas jako dla takiej paczki, to ten wyjazd był całkiem inny. Dlatego na samym wstępie, mówię, że tata na lato i chcę powiedzieć o wyjeździe z tatą, warto, myśląc o tym, że za miesiąc, dwa chcę wyjechać, to warto w jakiś sposób znaleźć takie przyczółki, kiedy spotykam się ze swoim dzieckiem w jakiś taki fajny swój sposób. Na przykład, nie wiem, raz w tygodniu oglądam z nim jakiś film, albo jak, nie wiem, wstajemy rano, przybijamy sobie coś i opowiadamy jeden żart, albo whatever, co to by było, ale generalnie coś, co by jakby podtrzymywało taką jakby fajną więź sztamę, że wyjeżdżamy jako już paczka, która się też jako para, która się dobrze zna. Ale dobra, przechodzimy do tych wyjazdów, o których mówimy tata na lata. Bo często z tego To nie jest tylko problem, który dotyczy dzieci, a także relacji małżeńskich, gdy znajdujemy się sami ze sobą, tata z córką, tata z synem, to jest jeszcze na dłuższy czas, to jest taka sytuacja bardzo nietypowa, taka niecodzienna, powiedziałbym. I wtedy można zaskoczyć tej ilość czasu, którą mamy ze sobą, ilość czasu na rozmowę, na bycie, na milczenie ze sobą, i ona może być czasami nawet krępująca. Ale po to ze sobą wyjeżdżamy, żeby to wszystko razem przeżyć. Mówię też o tym dlatego, żeby nie bać się, że z taką sytuacją się zderzymy. Nie bać się i mi się wydaje, to tu się bardziej podzielę, nie chcę mówić jako wujek dobra rada, chcę powiedzieć bardziej jako osoba, która jakby przeżywa czasami takie historie, nie warto udawać kogoś innego niż się jest. Jestem tym tatą, który jedzie na ten wyjazd, jedzie na te dwa tygodnie, czy tydzień, czy nawet weekend ze swoim dzieckiem. I na przykład teraz ze sobą o niczym nie gadamy i mój syn, czy moja córka, i ja nie mamy ze sobą nic do powiedzenia, tylko po prostu jedziemy ze sobą razem. To po prostu jedziemy, to sobie pomilczymy. Jeżeli okazuje się, że druga nasza połowa ma ochotę o czymś mówić, to już jesteśmy po to, żeby go posłuchać. Jeżeli o coś pyta, nie na wszystko musimy znać odpowiedzi. Możemy o tym mówić, możemy być tacy, jacy jesteśmy. Bo też ten wyjazd jest po to, żebyśmy poznali trochę to nasze dziecko, ale z drugiej strony, żeby ono poznało nas, takich, jakim może nie ma okazji nas poznać na co dzień. Ja do dzisiaj pamiętam, już to kiedyś chyba wspominałem, jak wspominam sobie coś, co robiłem z moim tatą, to jednym z najgłębszych przeżyć relacji bycia razem na wczasach. Jeździliśmy razem na wczasy do Lidzbarga Welskiego i tam dużo czasu spędzałem z tatą. To było siedzenie w ciszy na rybach. To było wstawanie rano, to było po cichu zdejmowanie wentek, żeby mama nie słyszała i żebyśmy mamy nie obudzili. To było po cichu schodzenie nad jezioro, po cichu stawianie łódki, żeby nie położyć, po cichu płynięcie, zapadanie w ciszy, zarzucanie tych spławików i siedzenie i patrzenie na te spławiki. I w jakiejś mierze, na przykład w tym konkretnej sytuacji, czuję, że bardzo mocno poznawaliśmy się i bardzo mocno przeżywałem ten czas z tatą. I to nie było coś wyreżyserowanego. Mój tata był bardzo naturalnym człowiekiem i tego wymagała jakby kontekst sytuacji. Byliśmy na rybach, byliśmy świtem, wymagana była cisza. Ale też chcę powiedzieć, że jakby w tych, tak jak odnosząc się do tego przykładu, ten wspólny pobyt i te tato z latą, tato z tatą, często opiera się na prostych rzeczach. Ja bardzo lubię oryginalne pomysły. Wyprawa na tratwie, katamaranem, na łódkach, jedziemy gdzieś tam, pielgrzymka, coś tam, idziemy pieszo do Rzymu. To są tylko super rzeczy, które można robić, ale cudownie sprawdzają się też takie bardzo proste historie, typu jedziemy razem na wieś i spędzamy tam tydzień. I chodzimy na jagody, gadamy sobie o książkach, leżymy i czytamy coś, a jeżeli jesteśmy bardziej jacyś wyrywni i mamy ochotę bardziej dynamicznie spędzić czas, to ja przyznaję, że to działanie, szczególnie w pewnym wieku, takim nastolackim, szczególnie przy chłopakach, jakby pomaga w byciu. I te pomysły, te, o których wspominałem, one nie wynikają tylko z tego, że należy być ciągle kreatywnym, tylko jest pewien etap w życiu naszych dzieci, kiedy one są takie hiperaktywne. I ta aktywność jest takim trochę piorunochronem. Ona pozwala, jakby, żeby ta energia, która jakby jest konieczna do spożytkowania przez niego, mojego syna załóżmy, przeze mnie, wchodziła w coś. W rowery, w łódki, w kajaki, cokolwiek sobie wymyślimy. Ale musimy też pamiętać, że znowu odnosząc się do swoich doświadczeń, w naszych relacjach bardzo często olbrzymie mają znaczenie chwile, których nie potrafilibyśmy sobie wyobrazić, że one mają znaczenie. Przykładowo, jeżeli wyjmujemy łódkę, czy pakujemy rower na wyjazd, to ten moment nie ma tylko znaczenia pod tym kątem, żeby ją dobrze wyjąć, dobrze ułożyć, żeby wyschła i żeby była do góry nogami, żeby nie była zalana i w odpowiednim miejscu. To ma też znaczenie od strony technicznej, ale ma też znaczenie w sensie jakby naszej współpracy. że on to udźwignie, że my koordynujemy wspólnie swoje działanie, a może on ma jakiś pomysł na to, jak to zrobić, a może jemu dać tą przestrzeń do działania, a może kupić jakiś jego pomysł na to, jak się spakować na te rowery, a może to i on zrobi listę, która jest związana z wyjazdem, może weźmiemy czegoś za dużo, a czegoś za mało, a może wspólnie się odniesiemy do tego, może on wyznaczy miejsca, gdzie będziemy zatrzymywali się na posiłki, albo on zdecyduje o tym, co będziemy razem jedli z tego jednego gara, mimo że my mamy doświadczenie, ale czy my jedziemy na tą wyprawę, na ten wyjazd po to, żeby dzięki lepszemu naszemu doświadczeniu szybciej dojechać na ten biegu północny, tylko żeby razem pobyć, bo jeżeli razem pobyć, to inne rzeczy mają zupełnie inne znaczenie. Na przykład, będziemy mieli czas, na przykład, jeżeli zamierzamy jechać na rowerach, to jest super pomysł, ale gro czasu jedziemy jeden za drugim, nie będziemy ze sobą gadali. Jeżeli chcemy przeznaczyć ten czas na pogadanie ze sobą, bo on ma dużo do powiedzenia, albo na przykład dużo lubi mówić, to wymyślmy taką formułę, gdy będziemy mieli dużo czasu do gadania. Nie, zwiedzajmy sobie tam, pospacerujmy, pojeździmy po muzeach, po których możemy dużo pogadać, albo pochodzimy na filmy, po których będziemy o tym mogli porozmawiać, albo pójdziemy na pielgrzymkę wspólną, albo na wyprawę w góry, w czasie której to można dużo rozmawiać. A jeżeli oba jesteśmy lekkimi introwertykami i lubimy sobie w ciszy poprzeżywać to, co przeżyliśmy, to może właśnie ten rower jeden za drugim, to może ten kajak, albo whatever, cokolwiek innego, co w jakiś sposób dopuści to, że jesteśmy razem, ale przebywamy trochę oddzielnie, nie jesteśmy sobą zmęczeni. Ja bardzo lubię jakby cieszyć się w takich sytuacjach rzeczami, które jakby wybiera moje dziecko, jak z nim jadę. I nie jest to, że na tym wyjeździe dzieją się rzeczy, albo jest lista zakupów, które muszę zrobić, bo dziecko mi każe kupić, jak nie kupię albo nie zapłacę za coś, to będzie niezadowolone. Bardziej chodzi mi o rodzaj przeżyć, rodzaj spraw, o których rozmawiamy, które poruszamy, rodzaj żartów, z których się śmiejemy. Staramy się, wydaje mi się, jak jadę już, nie wiem, z tą córką czy synem, to pociągać tematy, na które oni lubią rozmawiać. Jeżeli lubi rozmawiać, nie wiem, o Formule 1, to mimo że ja nie jestem być może ani specem, ani wielkim fanem, to może na ten tydzień zostanę tym fanem. Może dowiem się czegoś więcej o tej formule. Może coś poplanujemy więcej o tej formule. Może coś obejrzymy na telefonie związaną z tym formułą i jakby przyłamiemy to w sobie, jako nasz rodzic, że nie będziemy z kolei mówili mu tylko o naszych pasjach, bo jako dorośli w domu mamy więcej czasu i siły przebicia, żeby o tym opowiedzieć, a może wysłuchamy jego. Może po tym, jak on nas, jak my jego wysłuchamy, może wtedy padnie ze strony naszej córki czy syna, a tato, a ty jak ty to robiłeś, gdy coś tam. No i wtedy pojawi się ten czas na jakąś taką fajną rozmowę i dzielenie się różnymi historiami, ale dobrym gruntem do tego jest sytuacja, w którym my najpierw zostawiamy przestrzeń, aby dziecko mogło o czymś poopowiadać. Z kolei nasze dzieci nie muszą być mistrzami gawędzenia. Należy mieć mnóstwo, na dodatek, nasze dzieci mogą chcieć być z nami, bo czasami za często nie mają sytuacji, że ktoś chce je wysłuchać. Nie mają, załóżmy, za dużo. Żyjemy w czasach, gdzie to wcale nie jest tak, że koledzy i przyjaciele cię ciągle wysłuchują. Nasze dzieciaki często w relacjach mają może być dużo, dużo znajomych, a być może niewiele przyjaciół. I być może nie musimy od razu stać się wielkim przyjacielem, choćbyśmy chcieli naszego dziecka, ale możemy mu to dać, że ono może wreszcie się na różne tematy wygadać. A my, uwaga, nie jesteśmy jaśnie państwem, który cierpliwie daje taką możliwość, niech sobie mówi, tylko go wtedy słuchamy. Uważnie słuchamy i wsłuchujemy się, o czym chce opowiadać nasze dziecko. Co wie, co przeżywa, o czym chcę tak długo opowiadać. Może uda nam się wtedy wydobyć jakieś pytanie, gdzie pociągniemy, w którym na przykład też ono doświadczy naszego rzeczywistego zainteresowania tym, co ono opowiada. Wydaje się, że to są rzeczy oczywiste, ale z doświadczeń, sytuacji i rozmów, które mamy tutaj, nie wiem, czy w szkołach, czy z rodzicami, czy w edukacji domowej, czy w jakichkolwiek innych sytuacjach, tego nie ma za dużo. Zwykle, jako rodzice, mówię to w kontekście jako tata, zwykle wiemy i udzielamy instrukcji. Rzadko pytamy, słuchamy i cieszymy się tym, co nam dziecko opowiedziało. I wydaje mi się, że tata na lato, to jest tata, z którym można przeżyć, owszem, przygodę i tak dalej, ale to nie ma być przygoda, w którym, wydaje mi się, choć może być taka wizja, tata popisuje się i pokazuje to, na co już mama nie ma siły, prawda, że tata się wspina, tata biega, tata może jeszcze zrobić więcej, niż nam się wydaje, a imponujemy naszemu dziecku, bo do tego mamy inne sytuacje, możemy mieć inne audytorium, tylko wydaje mi się, że tym, co tato na lato może przede wszystkim zrobić swojemu dziecku, to poświęcić mu czas, posłuchać go i nacieszyć się, że on jest. Ale z drugiej strony, jak mówiłem o tym imponowaniu, słuchajcie, z drugiej strony to jest bardzo fajne, że i ten tata, który potrafił budować, nie wiem, meble z żerdzi, stawiać świetnie namiot, albo kocha te kajaki, zaprasza dziecko do swojej pasji i jakby dzieli się z nią. Tylko bardziej mówię o tym, żeby tą pasją, czy tym działaniem nie przytłoczyć tego dziecka, prawda? To znaczy nie mówić, że jeżeli uwielbiają ucznictwo, i zabiorę cię na taki obóz, cię nauczę strzelać z łuku, to to dziecko już jest spocone na samą myśl, co będzie, gdy się nie nauczy strzelać z łuku, na dodatek, gdy tego nie polubi. Jeżeli w jakiś sposób bardzo ciepły i spokojny sprzedaje się dziecku tą swoją pasję, a nie natarczywie, to może kiedyś zaowocować i to w dobry sposób. Słuchajcie, mam taką historię, że jako tato, mój tato, Był kolarzem. Kolarzem z całego serducha. Jeszcze jeździł w Hutniku Warszawa. Mój tata jeździł jeszcze pod trenerem Łasakiem. Jeżeli ktoś pamięta, to był później trener kadry Polski. Kochał kolarstwo i marzył, żebym ja był kolarzem. Kupił mi na pierwszą komunię kolarkę. Ale ja miałem świadomość tego, że mój tata chciałbym, żebym jeździł. I byłem pod lekką presją. Ale mój tata pozwolił mi nie jeździć. Pozwolił, żeby ta kolarka w momencie już tam gdzieś sobie stanęła i żebym ja tam czasami nią pojechał, ale zajął się nimi innymi rzeczami. Ale ta moja tęsknota, taka bardzo, mam wrażenie, delikatna tęsknota do tej pasji taty wróciła. Jakby dla mnie to jest taki przykład tego, że jeżeli coś jako ci ojcowie przekazujemy dzieciom, nawet z tych pasji, nawet wydaje nam się, że ten 10-12-latek, latka czy 15-latek tego jakby nie kupuje, nie chce tego robić. Ale robimy to w takiej atmosferze takiego ciepła, takiej lekkiej poetyki i on widzi, że my to kochamy, to te dzieci kiedyś do tego być może nawet wrócą. I tu kończąc tą historię o moim tacie, chciałem właśnie powiedzieć, że przed moją 50 kupiłem sobie używaną kolarkę dzięki moim przyjacielowi, dzięki jakiejś nieokazyjnej, niebotycznie niskiej cenie. Jeżdżę tą kolarką, wspominając cały czas tatę, myśląc o tym, że szkoda, że nie zostałem tym kolarzem, ale dziękując Bogu, że tata mnie do tego nie zmuszał. Bo robię inne rzeczy, nie jestem kolarzem, może też mógłbym być kolarzem, ale generalnie może nie byłbym szczęśliwym kolarzem. Ale generalnie doświadczyłem tego, że mój tata, jak wyjeżdżałem gdzieś z nim, mówił o sobie i przekazywał różne swoje pasje. Sporo milczyliśmy, mój tata miał mnóstwo czasu na słuchanie mnie, a z drugiej strony dał mi coś, do czego ja bardzo chętnie wróciłem, nawet po 20 latach po śmierci mojego taty, gdy byłem już, tak jak wspomniałem, prawie 50-latkiem. I mówię o tym dlatego, żeby tak paradoksalnie ośmielić tatów do samotnych wyjazdów z rodzicami, z dziećmi, przepraszam. Ponieważ, jeszcze raz powtórzę, to jest taka niezręczna sytuacja, kiedy zwykle nie znajdujemy się sami na sam ze swoimi dziećmi i raptem się znajdujemy. I następuje wtedy mnóstwo prostych czynności. Nie wiem, jak ja teraz mam okazję, mam takiego starego, wspominaliśmy o naszych podcastach kampera, jeszcze czasami z naszymi dziećmi, ostatnio byłem z naszą córką, nie wiem. Jest taka, kto co wyjmuje, dzielimy się pewnymi pracami. One robią zwykle chętniej rzeczy, których nie robią do końca chętnie w domu. Załóżmy moja córka wtedy, że to jestem w pewnych sytuacjach zdany na nią, jeżeli coś zrobimy, albo będę musiał sam zrobić, i tu łatwiej jest podzielić tą pracę. Ona tak to wszystko fajnie idzie i mówi o tych drobnych czynnościach, wyjąć stołki, przygotować posiłek, sprzątnąć, schować, pakujemy rowery, jedziemy, co planujemy, gdzie jedziemy, gdzie wybieramy miejsce na nocleg, o czym sobie gadamy, czy mamy ochotę nawzajem popatrzeć na to, jak skaczemy do wody. No to jest czas. ja pamiętam, jak ona jeździ na rowerze, jak skacze do wody, ale w pewnym momencie mówię tak, no to ja też chcę sobie trochę pojeździć po rowerze, to ty, na rowerze to ty sobie tu pojeździ sama, ja wyskoczę na 1,5 godziny. Ona widzi, że ja zupełnie gdzie indziej jeżdżę na rowerze, na innym rowerze, poznajemy się, jest dużo takich ułamków, takich puzli, z których po prostu poznajemy się, a później po powrocie, nawet w tym czasie takiego zagonienia albo takiego everyday life, mamy do czego wspominać, do czego wracać. Pamiętasz, jak było, powtórzymy to, albo za tym, na tym wyjeździe było inaczej, albo będzie inaczej, albo zróbmy coś inaczej, albo zróbmy wszystko, żeby było tak samo. Tato na lato, równie dobrze można by trochę sparafrazować i powiedzieć mama na lato. Może by wyszło też, no, może jakiś zestaw innych czynności, ale wydaje mi się, że ten tato na lato, z racji tego, że czasami na co dzień wydaje się trudniej osiągalny, jest taką trochę formułą, którą mówimy, po prostu wyjazd z jednym rodzicem. Chcę powiedzieć jakby jeszcze raz, tak jakby lądując trochę jakby już z tym naszym podcastem, że warto samemu zabrać gdzieś dzieci. Warto nie, za bardzo go nie przemyśleć, w tym sensie, że bardziej dać dużo więcej przestrzeni na rozmowę i słuchanie, niż wymyślanie miliona aktywności. Wyraźne przyglądanie się dziecku, co ono ma ochotę tam robić i tak naprawdę zrobić go tak, żeby jemu było fajnie. Bo mówiąc tak brutalnie, jeżeli jemu tam było, będzie fajnie, to tobie też tam będzie fajnie z tym swoim dzieckiem i jeszcze bardziej je ukochasz, także w sensie takim relacyjnym, takim sztamem. I wydaje mi się też tu, że trzeba zrezygnować czasami z pewnych aspiracji, typu, że muszę, skoro jesteśmy gdzieś tam, to musi zobaczyć to, tamte muzeum, albo jeżeli gdzieś tam, to musi się wspiąć tu i tu. Czasami nie musi. Czasami jakby warto jakby sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ja tu z nim przyjechałem? Mogę zdobyć 6 gór, a mogę zdobyć 2 góry. A w czasie, gdybym zdobył pozostałe 4, zrobić zupełnie coś innego, albo po prostu pobyć. I życzę to wszystkim jakby słuchającym i życzę też sobie, abym jeszcze w życiu miał tyle do fajnych chwil na takie pobywanie z dziećmi w wersji tata na lato. Aczkolwiek przyznaję, jak słuchać naszych podcastów, uwielbiamy wyprawy ze swoją żoną i tak naprawdę najbardziej ukochamy żona na lato. ale chcę wam powiedzieć i zachęcić do tego, żeby się nie bać na samotne wyjazdy z dziećmi. Nie musimy wymyślać coś nadzwyczajnego. One pragną po prostu z nami pogadać. Chcą być wysłuchane. A po tym, co usłyszymy, wydaje mi się, możemy wrócić zupełnie w odmienionej, jeszcze fajniejszej relacji niż przed wyjazdem. Dziękuję wam bardzo i w drogę.
Bardzo dziękujemy państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.